Popołudnie Wnet.
Godzina 17.37, Popołudnie Wnet trwa, a my po sprawach związanych z nauką, z dietetyką i z żywieniem zmieniamy zupełnie temat. Arkadiusz Legieć, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
My przyglądamy się temu, co dzieje się w Azerbejdżanie. Chyba w Polsce za bardzo ludzie nie śledzą tego, co tam się dzieje, a tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Niedawno były wybory. No i czy te wybory, jak pan patrzy z naszego europejskiego, zachodniego punktu widzenia, odbyły się tak demokratycznie, legalnie? Czy były jakieś zastrzeżenia?
Wybory, które odbyły się 9 lutego w Azerbejdżanie, z całą pewnością są ważne, ale nie z punktu widzenia procesów demokratycznych, bo możemy się odwołać tylko do oceny obserwatorów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którzy byli tam w trakcie wyborów i dokonywali ich oceny. No to nie były demokratyczne wybory, podobnie jak wszystkie poprzednie wybory w Azerbejdżanie w historii tego państwa od 91 roku, żadne wybory nie były demokratyczne. Sama rola parlamentu, do którego byli wybierani przedstawiciele, jest też bardzo ograniczona w Azerbejdżanie, co jak dla mnie jest znamienne w takiej pewnej anegdotce, bo parę lat temu jeden z ówczesnych przewodniczących parlamentu powiedział podczas jednej z takich bardziej gorętszych debat, że proszę o uspokojenie, parlament to nie jest miejsce na debatę i dyskusję. Więc to oczywiście pół żartem, pół serio, ale to pokazuje, tak, jak pozycjonować tą instytucję w systemie politycznym. Ale te wybory, tak jak powiedzieliśmy, są ważne, ponieważ są takim symbolicznym domknięciem pewnego okresu przetasowań w ramach elity politycznej Azerbejdżanu pomiędzy dwoma głównymi stronnictwami, klanem Alijewów i klanem Paszajewów, oraz reform personalnych, zmian personalnych w administracji państwowej. Prezydent Alijew postanowił odstawić tak zwanych szarych kardynałów, czyli generację jeszcze wywodzącą się z czasów, kiedy tego ojciec rządził przed 2003 rokiem. Między innymi zmienił swojego szefa administracji prezydenckiej, który w tej chwili ma 81 lat, ale zajmował tą pozycję bodajże od 95 roku, więc zerwano z pewną ciągłością jeszcze z czasów Gejdara Alijewa po to, aby tych ludzi z tym doświadczeniem jeszcze z lat 90., jeszcze tych ludzi wykształconych na uczelniach sowieckich, zastąpić młodymi technokratami wychowanymi na Zachodzie, którzy mają nie tyle zmieniać system, ale usprawnić jego działanie i dzięki temu swojemu takiemu technokratycznemu charakterowi usprawnić to, czego zmieniać władza nie chce. Władza nie chce zmieniać systemu, który elicie gwarantuje dochody, elicie gwarantuje stabilność i kontrolę nad państwem.
Wywołał pan nazwisko rodu, możemy powiedzieć, Alijewów, bo to jest rodzina, która od wielu lat rządzi w tym kraju. No właśnie, kim jest obecny prezydent Alijew i kim był jego ojciec?
Obecny prezydent jest prezydentem od 2003 roku. Wtedy na tym urzędzie zastąpił swojego ojca, który w 2003 roku zmarł.
Właśnie zmarł jakoś, tak? Niedługo. Po tym.
Od lat 90. stronnictwo Alijewów, wywodzące się z Nachiczewania, to jest część Azerbejdżanu, ale oddzielona od tego głównego terytorium Armenii, granicząca z Turcją, w związku z tym klan Alijewów jest często też nazywany klanem nachiczewańskim, sprawuje władzę nie tylko na poziomie tym politycznym, ale zdominował życie państwa na tym poziomie oligarchicznym, biznesowym, tak? Możemy śmiało powiedzieć, że jest to najważniejsza siła polityczna w tym nieprzejrzystym, autorytarnym państwie. Jednakże w przeciągu, jeżeli spojrzymy o ostatnich 10 lat, jego rola nie została zachwiana, ponieważ dalej to jest najważniejsze stronnictwo. Ale zdecydowanie wzmocnieniu uległa pozycja tego drugiego klanu, o którym wspominałem, Paszajewów, a więc klanu, z którego pochodzi żona prezydenta Alijewa, czyli Mehriban Alijewa, więc można powiedzieć, że dalej zostajemy w kręgu rodziny, tylko z tej drugiej strony. Paszajewowie wywodzą się głównie z Baku, ale także, także z innych miast. Jest to również konglomerat nie tylko rodzinny, ale współpracowników biznesowych, prowadzących różnego rodzaju działalność, od biznesów deweloperskich, po sektor turystyczny, po powoli rozwijający się sektor IT w tym kraju. I ci ludzie, korzystając z uplasowania politycznego Mehriban, która, przypomnijmy, od 2016 roku dzięki zmianom ustrojowym w Azerbejdżanie zyskała takie instytucjonalne umocowanie i została nie tylko pierwszą damą, nie tylko żoną prezydenta, ale także wiceprezydentem. To dało jej rękojmię do działań, które pomogły klanowi Paszajewów wzmocnić swoją pozycję i w pewnym stopniu ograniczyć pole do dominacji, do monopolizacji życia polityczno-biznesowego w Azerbejdżanie przez Alijewów.
Jak wiemy, Azerbejdżan od północnej strony swych granic graniczy z Rosją. Jak wyglądają te relacje pomiędzy Azerbejdżanem, pomiędzy Baku a Moskwą i czy te wpływy rosyjskie są bardzo silne?
Są to relacje na pewno silne, na pewno trudne i na pewno konieczne. Tak bym to w trzech słowach zdefiniował. Przede wszystkim chciałbym zacząć w tej kwestii od Karabachu. Tak? Wiele kwestii polityki wewnętrznej, w zasadzie wszystkie kwestie polityki zagranicznej Azerbejdżanu są determinowane przez nierozwiązany konflikt
pomiędzy
z
Armenią
o Górski Karabach. Co istotne, w tym konflikcie Rosja również nie tyle stroną, co jest z niego zaangażowana, ponieważ jest sojusznikiem Armenii. W Armenii utrzymuje swoje bazy wojskowe, jest związana sojuszem wojskowym z Armenią i śmiało możemy powiedzieć, że gdyby nie wsparcie rosyjskie dla władz Armenii, no to Armenie mieliby problem z utrzymaniem Karabachu. Więc to jest ta kwestia najbardziej problemowa w relacjach pomiędzy Azerbejdżanem a Rosją, no bo z jednej strony mówi się o partnerstwie, o rozwijaniu relacji, no a z drugiej strony Rosja popiera największego wroga Azerów, czyli Ormian. Z jednej strony Rosja jest największym dostawcą uzbrojenia dla Azerbejdżanu, ale również jest kluczowym sojusznikiem Armenii, więc choćby na tym polu militarnym Azerbejdżan dąży do pewnego zrównoważenia wpływów Rosji. To się jeszcze nie udaje oczywiście, ale odnotowujemy od kilku lat wzrost importu uzbrojenia już nie tylko z Rosji, ale na przykład z Izraela.
A z Iranu?
Z Iranem możemy wskazać wiele połączeń kulturowych, tak? Tego nigdy nie stwierdzono oficjalnie, ale prawdopodobnie najwyższy przywódca religijny Iranu, Ali Khamenei, z pochodzenia jest Azerem. Do tego się nie przyznaje, ponieważ Azerowie są też dość specyficzną mniejszością w Iranie, wokół której istnieje taki dość specyficzny kontekst polityczny, dlatego to byłoby ryzykowne, żeby
się... Dlaczego? Co tam się takiego wydarzyło?
Azerowie mieli bardzo duże wpływy i mają do dzisiaj w elitach irańskich. Mówię tutaj o osobach pochodzenia azerskiego. A sami Azerowie, których w Iranie jest około 15 milionów prawdopodobnie, zamieszkujący północno-zachodnią część Iranu, tą tutaj przyległą właśnie do Turcji, do Kaukazu, są postrzegani przez Iran jako potencjalne zagrożenie separatyzmu. Tak? Kulturowo oni należą do tego kręgu kultury turkijskiej, mówią językiem azerskim, z lekką tam naleciałością dialektów irańskich, więc odróżniają się od Irańczyków i stanowił pewien taki element obcy, który póki co udało się skutecznie zasymilować, ale cały czas jest postrzegany jako coś takiego będącego w środku naszego systemu, ale coś, co nie do końca da się kontrolować, tak? Ale wracając jeszcze do tych relacji z Rosją. Z jednej strony są problemy i z jednej strony Azerbejdżan stara się to równoważyć, ale z drugiej strony no, nie może zupełnie porzucić rozwoju relacji z Rosją, ponieważ jest to sąsiad istotny, sąsiad oddziałujący na cały region. Dlatego priorytetem od kilku lat dla Azerbejdżanu jest wykorzystywanie swojego położenia. Tak? Nie tylko na tej linii wschód-zachód, a więc to, o czym my myślimy, czyli południowy korytarz gazowy, dostęp do Azji Centralnej, do Morza Kaspijskiego, ale również północ-południe. Wszystkie szlaki transportowe biegnące właśnie z Rosji do Iranu.
A czy Azerbejdżan jest silnym państwem w regionie? Możemy tak powiedzieć?
Na pewno jest najbogatszym. To bogactwo zawdzięcza oczywiście zasobom naturalnym, ropy i gazu, które stanowią podstawę jego eksportu i podstawę dochodów i państwa, i jego elity. Jest państwem największym demograficznie na Kaukazie. jest państwem dużym terytorialnie, porównując go do Gruzji czy Azerbejdżanu, i położonym strategicznie. Dlatego tak, możemy powiedzieć, że jest państwem silnym, aczkolwiek z drugiej strony jest szereg ograniczeń, które no, zmniejszają ten potencjał polityczny Azerbejdżanu w regionie. To jest właśnie konflikt o Karabach, tak? To jest właśnie autorytarny system, który blokuje te relacje, rozwój relacji na przykład z Unią Europejską od lat, tak? Pomimo podjęcia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego przez Unię i objęcia Azerbejdżanu tą inicjatywą, ona nie przyniosła wymiernych efektów. Nie dlatego, że obie strony nie były tym zainteresowane, tylko że istnieje zbyt wiele uwarunkowań uniemożliwiających taki rozwój takich relacji na czele właśnie z autorytarnym charakterem reżimu.
Powiedział pan właśnie o tym reżimie, który funkcjonuje w Azerbejdżanie, który funkcjonuje w Baku. Czy tam przeciwnicy polityczni tych dwóch klanów, o których pan powiedział, są prześladowani? Czy w Azerbejdżanie możemy mówić o więźniach politycznych?
Tak. Możemy mówić w Azerbejdżanie o opozycji i możemy śmiało powiedzieć o tym, że ta opozycja jest represjonowana. Oczywiście skala represji jest uzależniona od skali aktywizacji opozycji. W styczniu, w okresie przed wyborami, teraz w lutym, już po wyborach, były liczne protesty i w Baku, i w innych miejscowościach. W ciągu ostatniego roku pojawiały się też protesty związane z uwięzieniem pewnych więźniów politycznych, domagające się ich...
Czego domagają się mieszkańcy Azerbejdżanu?
Z jednej strony chodzi o kwestie polityczne, a więc liberalizację reżimu, wypuszczenie konkretnych osób przetrzymywanych przez władzę, ale z drugiej strony te protesty dotyczą zwykłych życiowych kwestii związanych ze stagnacją gospodarczą panującą w Azerbejdżanie. Pamiętajmy, kryzys surowcowy, cen surowców, jaki zaistniał na świecie po 2014 roku, dotknął Azerbejdżan, którego gospodarka jest oparta o eksport węglowodorów. Dlatego zmniejszenie dochodów państwa również przełożyło się na obniżenie jakości życia społeczeństwa, na spadek kursu walutowego, a zawsze tego typu procesy powodują niezadowolenie społeczne. Jeżeli to jeszcze połączymy z tym, że państwo jest autorytarne i państwo jest niechętne do jakichkolwiek zmian tego systemu, bo system jest korzystny dla elity, więc elita go utrzymuje, no to widzimy, że nie ma żadnego systemu kanalizowania niezadowolenia społecznego, oprócz wspomnianego Karabachu. Tylko że tutaj też mamy problem, ponieważ no, cały czas jest ten konflikt ormiańsko-azerski, tylko że w środowisku Azerbejdżanu, w otoczeniu Azerbejdżanu również zachodzą zmiany. Taka zmiana zaszła w 18 roku w Armenii. Tam dokonała się tak zwana aksamitna rewolucja. Cały świat zaczął kojarzyć Armenię właśnie z demokracją, z tym, że tam można zrobić zmiany, że tam władza może ustąpić protestującym w pokojowy sposób, że można wybierać opozycję w sposób legalny w wyborach, a w Azerbejdżanie nie. Mamy tutaj pewien kontrast. Może to są tylko kwestie wizerunkowe, ale one również osłabiają położenie i pozycję Azerbejdżanu w tego typu relacjach.
A liczy pan na to, że ten spór armeńsko-azerbejdżański o Górski Karabach kiedykolwiek zostanie rozwiązany? Są jakieś w ogóle realne szanse na to? Bo to przecież trwa latami.
Na ten moment nie dysponujemy żadnymi przesłankami, żeby wierzyć, że ten konflikt da się rozwiązać w perspektywie choćby średnioterminowej. Teraz przy okazji niedawnej konferencji bezpieczeństwa w Monachium doszło do kolejnego spotkania premiera Armenii Paszyniana i prezydenta Azerbejdżana Alijewa. No i ponownie, jak to określali zagraniczni dziennikarze, było to spotkanie with no hope, bez żadnej nadziei. Tak,
tak? Bez żadnej nadziei, beznadziejne, tak powiemy, trochę upraszczając. O, no i na koniec, jak wyglądają relacje Azerbejdżanu z Chinami? Czy te relacje gospodarcze są silne, czy jednak nie?
Ostatnia istotna wizyta przewodniczącego parlamentu chińskiego, więc umówmy się, nie czołowego polityka chińskiego, tak? W Azerbejdżanie była we wrześniu ubiegłego roku, doszło do spotkania z prezydentem Alijewem, mówiono dużo o współpracy w zakresie bezpieczeństwa, o rozwoju współpracy ekonomicznej, o tym, że Azerbejdżan jest zainteresowany uczestnictwem w inicjatywie Pasa i Szlaku. No tylko, że z drugiej strony możemy powiedzieć, że Azerbejdżan ze wszystkich państw Kaukazu czy w ogóle regionu ma najsłabsze relacje z Chinami. Chiny są dopiero trzecim partnerem handlowym Azerbejdżanu, dopiero po Rosji i Turcji. No to jest precedens, ponieważ również skala inwestycji w Azerbejdżanie nie jest tak wysoka chińskich, jak na przykład w sąsiedniej Gruzji czy Armenii.
Jaki jest powód?
Azerbejdżan sam jest w stanie pewne inwestycje prowadzić oraz również dość specyficzne położenie Azerbejdżanu, które z jednej strony jest atrakcyjne, no bo leży nad Morzem Kaspijskim, leży na tych szlakach transportowych północ-południe, ale jak przyjrzymy się na mapę pasa i szlaku, chińskiego pasa i szlaku, no to te główne szlaki transportowe w taki dziwny sposób ten Azerbejdżan omijają.
Nie, proszę jeszcze kontynuować. Omijają, tak, te szlaki?
Tak.
No to chyba tyle. Rozumiem, że sytuacja w samym Azerbejdżanie w najbliższym czasie też nie ulegnie zmianie, że prezydent Alijew jest bardzo mocno umocowany i że te protesty, o których rozmawialiśmy, nie przyniosą nic przełomowego.
Reformy podejmowane przez władze raczej mają na celu utrzymać system i nie zmieniać go.
Mówił pan Arkadiusz Legieć, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A my, drodzy państwo, mamy godzinę 17:52, już za kilkanaście sekund 53. Dzisiejsze popołudnie wnet dobiega końca. Dzisiejsze popołudnie wnet wydał Jan Olencki. Zrealizował Franek Żyła, poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska, a na koniec posłuchajmy utworu, który skomponował przed swoją śmiercią Romuald Lipko. To jest utwór napisany z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach i artyści razem ze świętej pamięci Romualdem Lipko skomponowali ten utwór. Nie zastąpi ciebie nikt, a ja życzę państwu dobrego popołudnia, oczywiście z Radiem Wnet, ale jeszcze wejdę na stronę i zerknę dokładnie, czego jeszcze będą mogli państwo dzisiaj posłuchać, bo jak wiemy, w Radio Wnet trwa teraz szalony luty, a jak jest szalony luty, to my musimy tę ramówkę sprawdzać i ona jest po prostu poprzestawiana i z szaleństwem się wiąże. O godzinie 19 Republika Latina, zapraszamy do słuchania tych latynoskich dźwięków, a o 21 zapraszam w imieniu Eli Mazol na porę karmienia. Do usłyszenia.